W naszym programie porady ekologa. Dziś temat potencjał rozwojowy rolnictwa ekologicznego w Polsce, a dorobek kultury rolnej. Naszym gościem jest dr inżynier Stanisław Flaga, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekspert do spraw bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego, zielonych technologii, autor wydawnictw z zakresu ekologii, różnorodności biologicznej, ochrony środowiska. Witamy bardzo serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Skąd taki pomysł, taki właśnie temat, potencjał rozwojowy, rolnictwo ekologiczne w Polsce, dorobek kultury rolnej? Mamy taki dorobek, mamy takie instytucje, które też pokazują nam, że warto siać, czy można powiedzieć uprawiać zgodnie z zamysłem Bożym, tak ekologicznie?
Oczywiście, mamy ogromny dorobek kultury rolnej, no i warto, by gospodarstwa ekologiczne sięgały do tego dorobku, poszukując swojej niszy rynkowej. Myślę, że rozwiniemy ten temat. Wiemy, że podstawą różnorodności, rozmaitości potraw i produktów żywnościowych spożywanych przez konsumentów są bogate zasoby uprawianych gatunków roślin i hodowanych raz zwierząt. No, trzeba wiedzieć, że różnorodność biologiczna polskiej wsi należy do jednej z najwyższych w Europie. Utrzymywanie się przez długi czas na naszym terenie tradycyjnego typu gospodarki rolnej umożliwiło zachowanie nie tylko tych bogatych zasobów genowych roślin i zwierząt, ale także ukształtowanie się bardzo cennych krajobrazów rolniczych o wysokiej różnorodności. Dzisiaj samorządy regionalne dostrzegają te zasoby i myślę, że jedną z ważniejszych inicjatyw podejmowanych właśnie przez samorządy czy powiatowe jest organizowanie lub wspieranie powstania regionalnych banków genów roślin uprawnych. Celem tej inicjatywy jest ochrona zasobów genetycznych zgromadzonych właśnie w tych odmianach roślin uprawnych, które stanowią taki endogenny, wewnętrzny dorobek poszczególnych regionów. W praktyce sprowadza się to do inwentaryzacji, czyli zebrania i prowadzenia kolekcji roślin dawniej uprawianych i form lokalnych, które odegrały no, doniosłą rolę, ale także tworzenia takich regionalnych katalogów odmian roślin uprawnych dla rolnictwa ekologicznego, reprodukcji nasion oraz atestacji tych materiałów, czyli badania tych materiałów pod kątem cech użytkowych i takich przydatnych dla rolnictwa ekologicznego. Także jest to bardzo ważne przedsięwzięcie podejmowane dzisiaj przez samorządy.
No pytanie, po co się to robi? Jaki jest cel właśnie takiego przedsięwzięcia?
Głównie chodzi o utworzenie takich ogólnodostępnych kolekcji odmian roślin i ochronę właśnie tego dorobku dziejowego poprzez rejestrację odmian regionalnych zarówno w katalogu krajowym, jak i katalogu Unii Europejskiej. Pełniejsze zaangażowanie samorządów regionalnych umożliwia udział naszych regionów w takiej europejskiej sieci dziedzictwa kulinarnego, czyli w międzynarodowym zrzeszeniu regionów dbających o markę swojej żywności. Chodzi o utrzymanie właśnie tego ścisłego związku pomiędzy dawną kulturą rolną, czyli w gruncie rzeczy tymi właśnie historycznymi odmianami roślin uprawnych, a produktami tradycyjnymi obecnie z nich wytwarzanymi. No, trzeba wiedzieć, że odmiany roślin uprawnych wykorzystywane obecnie do wytwarzania tych produktów tradycyjnych należą w większości przypadków do odmian intensywnych i one nie mają żadnego związku z tradycyjną kulturą rolną regionu. Podam takie przykłady. Na przykład odmiany sprzedawane obecnie jako jabłka z Raciechowic czy jabłka łąckie to odmiany bardzo intensywne, nie mające związku z dawniej uprawianymi na tym terenie renetami, głównie renetami. Czy drugi przykład, kiełbasę lisiecką produkowaną dawniej w oparciu o mięso wieprzowe pochodzące ze świni wielkiej białej polskiej, wytwarza się obecnie w oparciu o tuczniki innych ras, w tym importowane z Danii. Przykładów, podobnych przykładów jest ogromnie dużo. Stąd istnieje pilna potrzeba zachowania tych dawnych form uprawnych, które są wyrazem tego ogromnego dorobku kultury rolnej i stanowią doniosły wkład w dziedzictwo kulinarne poszczególnych regionów.
Wspomniał Pan o tych produktach tradycyjnych. Jaki jest związek tych produktów z różnorodnością gatunkową roślin i zwierząt?
Trzeba wiedzieć, że rolnictwo ekologiczne jest naturalnie powiązane z produktami tradycyjnymi i specjalnościami regionalnymi. Na liście krajowej prowadzonej przez ministra rolnictwa jest obecnie ponad 2080 produktów tradycyjnych i regionalnych, zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne czy gwarantowane tradycyjne specjalności. Umieszczenie na tej liście to już jest informacja dla konsumentów, że te produkty mają związek z dawną kulturą rolną i stanowią ten wkład w dziedzictwo kulinarne tych regionów. Ogromna różnorodność tych produktów wynika z dużego zróżnicowania kulturowego Polski i bardzo bogatego dorobku kultury rolnej kilkudziesięciu grup etnicznych. Na dorobek ten składa się około 6 tysięcy form lokalnych roślin uprawnych i 70 rodzimych ras zwierząt gospodarskich i ryb, a także przepraszam, tradycyjne metody uprawy tych roślin, hodowli zwierząt oraz tradycyjne sposoby przetwarzania produktów i konserwowania żywności. Należy wspomnieć, że te właśnie rodzime rasy bydła, koni, owiec i kóz są szczególnie przydatne do utrzymywania w systemie produkcji ekstensywnej, połączonej z wypasem ekologicznym. To z kolei pozwala na efektywne zagospodarowanie takich terenów półnaturalnych czy terenów o ubogich zasobach paszowych. Oczywiście mówimy tutaj o zwierzętach gospodarskich. Podczas pierwszego mojego wykładu mówiłem o bardzo dużej różnorodności gatunkowej pszczół, liczącej około 500 gatunków. Nie wspominałem natomiast o bogatej faunie pożytecznych entomofagów, czyli owadów. Fauna ta liczy w Polsce kilka tysięcy gatunków, które można wykorzystać w walce biologicznej ze szkodnikami roślin uprawnych. Jest to szczególnie cenny zasób w przypadku rolnictwa ekologicznego. Tak ogromne zasoby, te kulturowe i naturalne, świadczą o bardzo wysokim potencjale rozwojowym naszego rolnictwa ekologicznego.
Czy może Pan podać przykłady, na przykład konkretnych gatunków roślin uprawnych, świadczących o tej różnorodności?
Dla zobrazowania tej różnorodności podam kilka przykładów form dzisiaj masowo uprawianych, ale i dawnych, do których się powraca z uwagi na wysoką wartość biologiczną i nieprzeciętne walory zdrowotne. W przypadku zbóż jest to oczywiście pszenica, ale pszenica zwyczajna, którą powszechnie wykorzystujemy w piekarnictwie, ale też pszenica twarda, z której wyrabia się makarony, oraz pszenica orkisz, płaskórka, samopsza, zbitokłosa. W przypadku jęczmienia jest to orkisz jęczmienny, w przypadku żyta jest to żyto zwyczajne, ale też żyto krzyca, które było to wieloletnie żyto dawniej uprawiane w Karpatach. Mamy też owiec zwyczajny, nagi, szorstki, wschodni, sorgo i proso. Czyli w grupie tych roślin zbożowych mamy całą paletę gatunków, z których możemy korzystać i które wzbogacają, czy mogą wzbogacać naszą żywność. Obok starych odmian lnu i konopi Wzrasta zainteresowanie lnianką siewną, zarówno ozimą, jak i jarą, czy rzodkwią oleistą, dynią oleistą, gorczycą czarną, czy gorczycą sarebską. Bogatą paletę roślin cebulowych reprezentuje oczywiście powszechnie wykorzystywana cebula zwyczajna z ogromną liczbą odmian, a także cebula szalotka, kartoflanka, siedmiolatka, perłowa i inne. Do rodziny tych roślin cebulowych należą rozmaite ekotypy czosnku uprawnego, zarówno sadzonego jesienią, jak i jarego, oraz gatunki dziko rosnące. No, trzeba wiedzieć, że w naszym kraju dziko rośnie 10 gatunków czosnku. Jest to czosnek główkowaty, kulisty, kątowaty, niedźwiedzi, siatkowaty, skalny, syberyjski, winnicowy, wężowy czy zielonawy. One wszystkie czekają na wykorzystanie w rolnictwie ekologicznym. Ważną pozycję zajmują też miejscowe odmiany brukwi, rzepy ścierniskowej, pasternaku, dyni makaronowej i czarnej rzodki. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się przedwojenne odmiany fasoli wielokwiatowej i zwyczajnej. Zarówno formy karłowe, biczykowate czy tyczne. I zarówno formy szparagowe, jak i nasiona wykorzystywane na sucho. Do cennych roślin bobowatych należą oprócz bobu i fasoli, a także grochu, różne ekotypy soczewicy i lędźwiany. No, większość słuchaczy zapewne wie, że jest ogromne w tej chwili zainteresowanie starymi odmianami drzew owocowych, jabłoni, czereśni, śliw i wiśni. No, w Polsce mamy kilkaset wartościowych odmian jabłoni, w tym różne typy bukówek, papierówek, malinówek, renet i wielu innych. Oczywiście w rolnictwie ekologicznym zwracamy uwagę nie tylko na te rośliny, które są konsumpcyjne dla nas, ale także te, które mogą wykorzystywać zwierzęta gospodarskie. Dla nich ważne znaczenie mają odmiany miejscowe roślin motylkowych, drobnonasiennych i traw pastewnych. Koniczyny czerwonej, białej, białoróżowej, pagórkowej, czy lucerny sierpowatej, siewnej, nerkowatej, mieszańcowej, esparcety, komonicy zwyczajnej i błotnej, przelotu pospolitego, nostrzyku białego, żółtego i seradeli oraz życic. No i cały szereg lokalnych form traw pastewnych. Oczywiście my zwracamy uwagę nie tylko na te walory kulinarne, ale też te właśnie rolnicze. Trzeba wiedzieć, że część uprawianych odmian zachowała się, bo oprócz tych walorów kulinarnych posiadała też, czy miała pewien wymiar duchowy bądź patriotyczny. Wspomnę tutaj o fasoli eucharystycznej z monstrancją. Ma taki znaczek w formie monstrancji. Czy o fasoli z orzełkiem. Kilkanaście lat temu w Muzeum Etnograficznym w Klukach na północy kraju usłyszałem taką informację o ziemniakach o czarnym miąższu, które dawno spożywano podczas stypy. Jak ważne jest utrzymywanie tych dawnych form, no nie świadczy fakt, że dzisiaj mamy do czego sięgać przy wyborze gatunków roślin charakteryzujących się wysoką zawartością kwasów nienasyconych z grupy omega-3. Myślę tutaj o starych odmianach lnianki i buraków czerwonych bogatych w betaninę. Jest to czerwony barwnik o najwyższym potencjale przeciwutleniającym. Betanina, jak wiadomo, wychwytuje wolne rodniki zdecydowanie silniej niż robią to barwniki z grupy antocyjanów. Działa również przeciwzapalnie oraz uszczelnia naczynia krwionośne. Te bogate zasoby dają możliwość tworzenia grup rolników produkujących na przykład olej bogaty w kwasy omega-3, tłoczony z tych dawnych odmian roślin, i szerokiej grupy produktów żywnościowych o właściwościach leczniczych. Kiedyś zajmiemy się tym tematem, właśnie tej żywności o walorach leczniczych, ponieważ istnieje możliwość specjalizacji pewnej grupy gospodarstw ekologicznych właśnie w takich usługach przyrodoleczniczych. Mówiąc zatem o wysokiej jakości tych produktów tradycyjnych, mamy na uwadze zarówno dawne odmiany roślin uprawnych, odmiany bogate w składniki odżywcze i substancje biologicznie aktywne, ale też te technologie produkcji zachowujące wysoką jakość wytwarzanych produktów.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu. Może i to powoduje w nas jakieś zainteresowanie, czy będziemy chcieli postawić pytania. Przypomnę telefony do Radia Maryja, porady ekologa. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Dziś temat: potencjał rozwojowy rolnictwa ekologicznego w Polsce, a dorobek kultury rolnej. Nasz gość prowadzący, dr inżynier Stanisław Flaga, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, też ekspert do spraw bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego, zielonych technologii, autor wydawnic z zakresu ekologii, różnorodności biologicznej i ochrony środowiska. Panie doktorze, myśli pan to duże też i jakoś zainteresowanie, bo tak my możemy mówić, zachęcać, a jak to rzeczywiście jest? Bo kulturę, tak jak pan mówił, mamy pewne dziedzictwo, prawda, nawet warto to podejmować, ale czy rzeczywiście tak jest? Bo niektórzy patrzą na opłacalność.
No właśnie dlatego, że szukają gospodarstwa dochodów. My tu wskazujemy pewną grupę produktów, pewną niszę rynkową, która jest do wykorzystania przez te gospodarstwa. I oczywiście można robić sałatę masłową czy inną w gospodarstwie ekologicznym, jako produkt ekologiczny, ale bardzo zależy nam na tym, żeby gospodarstwa ekologiczne weszły w produkcję tych asortymentów, które można przetwarzać, dłużej przechowywać i które stanowiłyby dochód w dłuższym przedziale czasu. Dlatego wskazujemy te produkty tradycyjne, gdyż one no, niosą ze sobą dużą możliwość i osiągania dochodów i ukierunkowania się na pewną grupę konsumentów, bardziej bogatych konsumentów, którzy no, są w stanie dać większe pieniążki za tego typu produkty. Gospodarstwa ekologiczne nie mogą jakoś tak obok tych trendów, jakie są obecnie na rynku, jakoś występować, tylko muszą się włączać w te główne nurty i oferować tą zarówno lepszą technologię, jak i bardziej bogate produkty.
Bardzo dziękuję. Mamy pierwszego słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie.
Witamy.
Do ojca Grzegorza i naszego gościa i wszystkich słuchaczy. Ja tutaj zwróciłem uwagę na bardzo ważne pytanie, jakie zadał ojciec, że co to jest ta bioróżnorodność i czy ona jest tak ważna i potrzebna. Otóż jak wszystkie badania właśnie wskazują na to, że rośliny wtedy się dobrze rozwijają, wszystko jedno jakie rośliny, czy to te uprawne, czy inne, wtedy, kiedy mamy właśnie tą wielką bioróżnorodność, czyli różnorodność różnych gatunków. I przykładowo, no takim przykładem najlepszym jest właśnie las, prawda? To zbiorowisko roślin, zwierząt, to jest taki jeden system połączonych naczyń, gdzie gdzie te rośliny, zwierzęta, to wszystko się wspiera, jest taki cały łańcuch przyrodniczy i to wtedy wszystko ze sobą ładnie współdziała, to tak jak organizm człowieka. Jeżeli wytniemy, nie wiem, no na przykład wątrobę, no to jak będzie ten organizm działał? No nie można właśnie wycinać tam jakichś gatunków, tylko wszystkie te gatunki Pan Bóg stworzył po to, że one mają być. I na przykład tutaj zauważam, że no niestety, ale u nas to słowo co prawda stają się nawet już modne bioróżnorodność, ale tak powiedzmy sobie szczerze, że większość ludzi w ogóle nie wie, o co tu chodzi. No przykładowo ta audycja dla dzieci, która była, że tępić chwasty. No jeżeli wytępimy chwasty i zostaną przykładowo jedne kwiatki tylko, prawda? Jeden ten gatunek, jaki my chcemy, na przykład tulipany, to one będą źle rosły, dlatego że ta ziemia się zaskorupi, bo teraz bo na ogół mamy tą suszę, ten deszcz jest tylko co jakiś czas. No i co, czy ktoś będzie latał cały czas tą konewką i cały czas podlewał? No przecież nie. Zresztą wody nam będzie coraz bardziej brakować im dalej, prawda, w las, tym ta susza będzie coraz większa z roku na rok. Więc właśnie o to chodzi, żeby nie wyrywać tych chwastów, w ogóle przestać nawet używać to słowo chwast, bo to tak brzmi jak jakiś wróg. To nie jest wróg, to są rośliny, które się wzajemnie wspierają. Bez tych chwastów nie byłoby też innych roślin. Zresztą najczęściej te chwasty tak zwane to są bardzo cenne rośliny właśnie lecznicze. Ludzie oczywiście tego nie znają, no bo gdzie to przeciętny człowiek zna jakieś gatunki różnych roślin, tylko tam słyszymy o jakimś tam, prawda, po tych podstawowych kilku, a to przecież są całe tysiące i one mają prawo żyć i my nie niszczmy tych gatunków. I tu zresztą w poprzednich audycjach też właśnie poradach ekologa była kilka razy mowa właśnie na temat, jak ważne są te zakrzewienia, zalesienia, takie zadrzewienia śródpolne tak zwane, że one są bardzo pożyteczne, bardzo korzystne właśnie dla upraw rolniczych. To trzeba o tym pamiętać i nie mówić, że tutaj my tylko musimy tu jeden jakiś tam gatunek i musimy tutaj go bardzo chronić tymi jakimiś tam chwastobójczymi, tymi, prawda, środkami, bo to są bzdury, za przeproszeniem, bo jeżeli ktoś w ten sposób chce uprawiać rolnictwo, to proszę bardzo, ale niech sam sobie to zjada. Ja nie chcę takich zatrutych, prawda, tych roślin, z których później powstaje chleb, a ten chleb powinien być dobry, prawda, jak ten przysłowiowy właśnie chleb. On powinien być niezatruty, z niezatrutych roślin.
Bardzo dziękuję, panie Leszku. Panie doktorze?
Odniosę się do tego. My w rolnictwie ekologicznym nie używamy słowa chwasty, ale rośliny towarzyszące. I one mogą spełniać naprawdę bardzo wiele funkcji. O tym będziemy mówić w którymś z kolejnych wystąpień, wykładów, gdyż no, mogą nie tylko wpływać na mikroflorę gleby, ale też oddziaływać na strefę ponad glebą. Nie tylko na owady, przysłaniać roślinę, którą siejemy w fazie, kiedy ona jest bardziej narażona. Mogą zwabiać entomofagi. No różne naprawdę mają funkcje, których nie możemy się pozbyć w rolnictwie ekologicznym. Musimy wkomponować te rośliny towarzyszące w ten układ, który stanowi właśnie gleba i roślina uprawna.
Dziękuję. Radio Maria, porady ekologa.
Tak, witam.
Witamy.
Serdecznie, Regina z Poznania. Mam jedno konkretne pytanie do szanownego pana doktora inżyniera. Co się stało z pomidorami naszymi? Nie ma dobrych pomidorów. Jest czop w środku twardy. Ja pamiętam, pomidorka się zjadła aż do nóżki, do zielonego. i były smakowite, a teraz nie ma pomidorów. Nazywa się polski. Jaki tam polski? Co się stało z tymi pomidorami? Dajcie nam odpowiedź albo przestańcie kombinować. Ja dziękuję, wszystkiego dobrego.
Nie wiem, czy pan doktor kombinuje, ale może spróbuję odpowiedzieć, gdzie one są, gdzie się podziały, jak to się stało, prawda? Bo tu pan tych gatunków troszeczkę i różnych odmian wspominał i żyto, nie żyto, różnego rodzaju, prawda, odmiany fasol, bobu i tak dalej. Ale co właśnie z pomidorem?
W przypadku, ja też mam w pamięci z dzieciństwa smak tych pomidorów, no i jest to taki smak niezapomniany. Dzisiaj patrzę na tą sprawę tak. W przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat postęp genetyczny szedł w kierunku dużego plonu i otrzymania odmian, które się dłużej przechowują. Z tym łączyła się pogrubiona skórka, czy bardziej zwarty miąższ. No i to bardzo nam popsuło te odmiany, właśnie nowoczesne. To jest pierwszy taki kierunek jakiegoś odniesienia się do tego tematu. Drugi to taki. Przez to, że w rolnictwie używamy bardzo dużo chemii, ale też natura cały czas postępuje do przodu. Rozwijają się grupy organizmów, w tym wypadku mikroorganizmów, które dostosowują się do pokarmu, czyli do tych produktów, które, czy tych roślin, które uprawiamy. I w przypadku właśnie tych grzybów porażających pomidory, jest tak, że no nie możemy sobie z nimi nawet poradzić. Podobnie jest w przypadku ogórków, moczniaka rzekomego ogórku, który niebawem zaatakuje nasze plantacje. Więc te grzyby, trzeba wiedzieć, że poszczególne komórki tych mikroorganizmów dają następne pokolenie po kilkunastu minutach, kilku minutach, czy po kilkudziesięciu minutach. W związku z tym namnażanie się kolejnych pokoleń to jest kwestia krótkiego czasu. No a jeśli tak to jest, no to nie da się po prostu nawet środkami chemicznymi. Wiadomo, że środki chemiczne nie niszczą wszystkiego. Środki chemiczne w tych zalecanych dawkach niszczą gdzieś 97-98% mikroorganizmów, na które są używane. Czyli pozostaje 3%, powiedzmy 3%. Te 3% w tym krótkim okresie czasu namnażając się tworzy populację, która już jest odporna na te preparaty.
Panie doktorze, no, mamy jeszcze może jedno pytanie. To tylko minuta nam została, więc może to będzie pytanie takie, na które odpowiemy kiedyś. Proszę bardzo.
Dobrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówi Jolanta z Krakowa. Ja tutaj chciałam tylko szybciutko, po pierwsze, dobrze by było, żeby jednak rolnicy, sadownicy nie zmieniali starych gatunków na nowe, dlatego że przykładowo są jabłka, które skórki już się nie da po prostu pogryźć i niech wrócą do starych odmian, bo my tego chcemy. Drugie, pożyteczne mikroorganizmy, przecież do nawożenia i do pryskiwania, one również obniżają cenę po prostu. Więc te produkty będą tańsze i bardziej dostępne cenowo. A trzecie, ostatnie, są gospodarstwa, nie pamiętam nazwy fachowo, jak się używa, gdzie można zobaczyć sprzęt po prostu w trakcie pracy, na przykład odchwaszczanie długotrwałe, prawda, za pomocą sprzętu. Nie trzeba żadnych preparatów stosować. No, ale jeszcze te pożyteczne mikroorganizmy, to jeszcze wilgoć, prawda, ziemia utrzymuje dłużej, czyli bardziej odporne na suszę jest, prawda, to poletko całe. Więc
bardzo dziękuję.
Się
przepraszam, że tak wchodzę w zdanie. Minutę, panie doktorze, pewnie nie wystarczy.
No nie, jest to bardzo szeroki temat. Mhm. Cieszę się, że te pytania się pojawiły. Na pewno będziemy w jakiejś części wracać do odpowiedzi na te pytania, bo one są... Te odpowiedzi są ważne. Jak kształtować to rolnictwo ekologiczne, byśmy wszyscy mieli z tego pożytek? Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Był z nami dr inżynier Stanisław Flaga, ekspert do spraw bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego, zielonych technologii. Dziękuję panie doktorze. Do usłyszenia za miesiąc, tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję też i państwu. To były porady ekologa.